Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie. Kontynuujemy dzisiaj cykl To jest strategia, część trzecia, za moment koncepcja jeża. Ale najpierw małe podsumowanie. W poprzednim odcinku przedstawiłem, czym jest strategia oraz jej strukturę, gdzie, co, jak i logika. To, co zajmuje, a przynajmniej powinno zajmować najdłużej, wymaga dogłębnego przemyślenia, to ostatnia część brzmienia tej strategii, jak. W dzisiejszym epizodzie opowiem Wam, jak metodycznie wypracować, jak w oparciu o koncepcję jeża Jima Collinsa oraz szukanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z pozycji i możliwości. Zanim zaczniemy, to tradycyjnie w tym cyklu, jakie problemy chcemy zaadresować. Problem numer jeden. W większości strategii nie ma jasno zdefiniowanej przewagi konkurencyjnej lub przewag konkurencyjnych, czyli tego, w jaki sposób firma zamierza wygrywać na rynku, by zrealizować długoterminowy cel w wybranym zakresie. Pamiętamy z poprzedniego odcinka, że strategię zapisujemy gdzie, czyli cel długoterminowy, co, zakres i jak, główna przewaga konkurencyjna. W efekcie firma ma gdzie cele, które chce osiągnąć i to, co się dzieje, to przeskakuje do całej masy pomysłów, projektów. Słuchajcie, to jest taki zjazd windą z Burj Khalifa, nie? Czyli w dużym tempie mam strategię i tak się nie mogę doczekać, że mówię, dobra, to dawać projekty, jedziemy, nie? I rozkładają ręce i ludzie, jest taki, kto da więcej? Więc w efekcie firma ma gdzie, ma cele, które chce osiągnąć, rzadko która firma ma jeden cel długoterminowy, przeskakuje do masy pomysłów, projektów, działań, jako szeroki wachlarz wyborów. W efekcie mamy 100 plus projektów, a to nie jest strategia, tylko motanie się, za przeproszeniem, improwizowanie na studenta, a nuż widelec, coś się przyda. Więc przypomnijmy sobie proces i jedziemy do trzeciej części cyklu, to jest strategia. Proces wygląda tak, słuchajcie, pierwszy krok definiowania strategii to jest zdefiniowanie twojego choice, wyboru, gdzie bierzemy pod uwagę cztery elementy, trzy właściwe plus ta parafraza logika. Gdzie? Jeden long term goal. Co? Zakres, na którym działamy. Jak? Jak mamy zamiar w tym celu, który wybraliśmy, w tym zakresie, który zdefiniowaliśmy, wygrywać na rynku. Tak? I to jest główna przewaga konkurencyjna. Krok pierwszy, doprowadzamy do sytuacji 100% ludzi, menedżerów. Ja mówię tutaj na razie o menedżerach, rozumie strategię całej firmy. Będzie mogła później robić strategię obszarową. Drugi krok, koncentracja, focus where it matters. Koncentracja polega na tym, że robię takie ćwiczenie, które składa się z pięciu decyzji, start, stop, redesign, continue, improve, po to, żeby zdefiniować obszary koncentracji mające wspomagać główną przewagę konkurencyjną w zakresie, który wybrałem i celu, który chcę osiągnąć. Start, stop, redesign służy nam do change the business, continue, improve, to run the business. Krok trzeci, moi drodzy, adaptacja. Wybrałem już, na których obszarach chcę się skoncentrować, które chcę usunąć, które muszę wystartować, które zmienić kompleksowo, które kontynuować, które poprawiać. Więc mówię, a czy moja organizacja jest dobrze zorganizowana? Przepraszam za masło maślane, ale to chciałem dokładnie powiedzieć. Czy moja organizacja jest dobrze zorganizowana? I nazywam ten trzeci krok adaptacja, design of organization, biorąc pod uwagę cudowny model PARC, People, Architect czy Routine Culture. Zastanawiam się, czy mam wszystkie wymagane kompetencje, żeby uruchomić moją strategię. Czy struktura, która dotychczas jest organizacyjna, działów, nie wiem, główna struktura, czy mam autonomiczne zespoły w strukturze, nie chodzi tylko o strukturę organizacyjną, tylko o przepływ podejmowaniu decyzji, jest odpowiednia do strategii, którą wybrałem. Potem mam rutyny, czy mam odpowiednie rutyny do tego, żeby w sposób przewidywalny i powtarzalny dostarczać wartość do klienta, tak jak się z nim umówiłem i tak jak obiecuję. I ostatnia rzecz to jest culture, przywództwo odpowiedzialności, czyli people, architecture, routine, culture i przywództwo odpowiedzialności. Chodzi o to, żeby moi liderzy zajęli się run the business, żeby z jednej strony podłączyli mi ludzi do misji, wizji, wartości i spowodowali, że kultura organizacyjna nie jest martwa, a z drugiej strony, żeby przejęli odpowiedzialność za procesy. I to jest trzeci krok, adaptacja, zdefiniowane luki strategiczne oraz pomysł na to, jak zdesignować organizację w czterech perspektywach. I luki, ja nie określam wszystkich kompetencji, nie mówię zupełnie nową strukturę, tylko co na przykład poprawić w tej strukturze, okej? Okay? I czwarty krok, operacjonalizacja. Operacjonalizacja dzieli się na dwa elementy, run the business, czyli powtarzalność, przewidywalność i tutaj używam właśnie tego przywództwa odpowiedzialności, leadership 7 czy 4, gdzie adresuję continue i improve i change the business, czyli start, stop, redesign w kontekście projektów strategicznych. To jest ciekawe ćwiczenie robię tutaj, bo siadam sobie i biorę wszystkie projekty, które mamy dzisiaj w firmie i zaczynam je zabijać. Czyli siadam z firmą i to jest do tego jest potrzebna ta odwaga. Jak macie w wartościach odwagę, to użyjcie jej tutaj, nie? To jest odwaga do przyznawania się, ten projekt nic nie wniósł, nic nie daje, nie jest w ogóle potrzebny, stop. Okay? I nie można nikogo za to ochrzaniać, bo taką po prostu decyzję podjęliśmy. O operacjonalizacji będziemy rozmawiać w szóstym odcinku cyklu To jest strategia, a teraz Was zapraszam na odcinek 109 cyklu To jest strategia, część trzecia, koncepcja jeża, jak metodycznie znaleźć główną przewagę konkurencyjną. Witajcie jeszcze raz, cieszę się, że mogę do Was mówić, mam nadzieję, że nie no, mogłem was trochę zmasakrować z tymi rzeczami o strategii. Ja prościej nie umiem, nie? Ale być może będzie to odczarowanie pewnych rzeczy i być może dlatego tak często będę powtarzał, czym jest strategia. Jeszcze raz, słuchajcie. Strategia to logiczny sposób realizacji wizji. Jakie działania dają największe prawdopodobieństwo realizacji celów długoterminowych, biorąc pod uwagę kontekst zewnętrzny oraz wewnętrzny organizacji? I strategia, ten logiczny sposób składa się z trzech elementów, plus na końcu jest logika. Trzy elementy, gdzie? Long term goal, jeden najważniejszy cel długoterminowy wyrażony w perspektywie minimum 3 lat, tak? To jest mit, że strategia musi być krótkoterminowa, absolutnie nie. Dobra strategia może być na 10 lat, okej? Okay? Druga rzecz to jest co? Czyli zakres, na jakim rynku działam, jakich klientów obsługuję, jakie produkty oferuję i usługi, w jakich kanałach i czego nie robię w związku z tym, na jakim rynku nie działam, jakich klientów nie obsługuję, jakich produktów, usług nie świadczę i w jakich kanałach nie pozyskuję, nie współpracuję z tymi klientami. To jest zakres. I trzecia rzecz, i o tym będzie dzisiejszy odcinek, to jest competitive advantage. Niektórzy mówią advantages, a ja mówię advantage. Moja główna przewaga konkurencyjna, a przynajmniej podjęcie próby do tego, żeby spróbować zdefiniować główną przewagę konkurencyjną, czyli jak mam wygrywać na rynku w kontekście celu długoterminowego, który wybrałem i w kontekście zakresu, który określiłem. I to jest logika tej strategii. Zanim przejdziemy do definiowania przewagi konkurencyjnej, to może najpierw dowiedzmy się, czym jest przewaga konkurencyjna i znowu mam tutaj definicję. O ile gdzie jest bardzo proste, większość organizacji to nie, część organizacji ma budżet, nie ma celów, nie ma celu długoterminowego. Gdzie to jest jeden najważniejszy cel długoterminowy, twój parametr, który mówi, dojechałeś do swojej wizji, dojechałeś tam, dojechał twój autobus, tak, masz market share 15%, masz przychód 500 000 000, to jest gdzie? Co? To mówisz, tu działam, na tym rynku, na tym nie działam. Jeśli nie działasz w Europie, to nie rób nic dla Europy. Chyba, że określiłeś, że to jest R&D, eksperymenty. Ale czym jest jak? Competitive advantage i znowu podam wam definicję, która w mojej ocenie jest świetna. Wybaczcie brak skromności. Ja pracuję na intersection, to nie są moje rzeczy, ja ich nie powymyślałem, tylko czerpię z różnych źródeł i eksperymentuję, bo mam wspaniałych klientów, którzy pozwalają eksperymentować. To nie chodzi o to, że wszystko im psuję. Raczej dodaję wartość, zarabiam dla nich pieniądze i daję im, dajemy im konkretne wyniki. Tak, znowu było nieskromnie. Ale dobra, już się nie będę chwalił do końca, będę skupiał się na merytoryce. Więc główna przewaga konkurencyjna, wsłuchajcie się teraz, bo będzie naprawdę dobra definicja, to cecha charakterystyczna firmy oraz jej relacji z otoczeniem. I teraz uwaga. O przewadze konkurencyjnej mówimy tylko wtedy, gdy konkurujące z tobą na rynku firmy nie są w stanie jej naśladować i jednocześnie jest ona cenna dla klientów, wpływa na decyzje zakupowe. Czyli nie możemy powiedzieć o przewadze konkurencyjnej, jeśli jesteście w czymś lepsi od klientów, przepraszam, od konkurentów, ale klienci nie są zainteresowani tym. Więc jeszcze raz, o przewadze konkurencyjnej mówimy tylko wtedy, gdy konkurencyjne firmy nie są w stanie jej naśladować. Żadna z nich nie jest w stanie jej naśladować i jednocześnie jest ona cenna dla klientów, mówiąc konkretniej, wpływa na decyzje zakupowe. Wpływa, ja bym powiedział, najbardziej na decyzje zakupowe, czyli klienci są w stanie zapłacić. I ta przewaga nie dotyczy przewagi konkurencyjnej ceny. Jeżeli jesteście najtańsi na rynku, to w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, tylko mówimy, naszą przewagą jest bycie najtańszym. Ok, więc to nie jest rzecz, oczywiście trzeba być w tym najlepszym, czyli inni nie są w stanie jej naśladować, ale ta druga rzecz, no, to nie jest wartość dodana poza ceną, tak? I ja jestem absolutnie zachwycony tą definicją przewagi konkurencyjnej, czyli cecha charakterystyczna firmy, której inni konkurenci nie są w stanie naśladować i jednocześnie jest ona cenna dla klientów. I dla mnie, słuchajcie, ja już wiecie, że jestem fanatykiem Jima Collinsa, uwielbiam jego książki Good to Great i przede wszystkim Wielcy z wyboru, zdecydowanie uważam, że to jest najlepsza książka, bardzo, bardzo zachęcam was do czytania jej, ale najlepiej w połączeniu Good to Great, żeby, czyli od dobrego do wielkiego, żeby zrozumieć podstawy. I Jim Collins mówi o tej koncepcji jeża, o tym skupieniu się, o tym, wiecie, już całej historii nie będę mówił, ale że są lisy, jeże, lisy są ciekawe świata i cały czas szukają nowego sposobu na funkcjonowanie, a jeże mówią, nie, robimy swoje. Przypomina mi się tutaj taka scena z Bradleyem Cooperem z firmą Ugotowany, jak chciał zdobyć tą trzecią gwiazdkę Michelin i zorientowali się, że przyszli krytycy do restauracji i zdenerwowany szef sali mówi, są i co robimy? I on się tak patrzy, mówi, nic, robimy swoje. I to jest właśnie ta główna przewaga konkurencyjna, koncepcja jeża. I Collins powiedział, że żeby znaleźć tę jedną rzecz, którą chcemy naprawdę postawić nasz biznes, trzeba odpowiedzieć na trzy pytania. Pierwsze, co jest twoją największą pasją? Drugie, czym możesz być najlepszy na świecie? I trzecie, co przynosi korzyści materialne? I od razu wam powiem, jakie najczęściej, jak widzę na rynku, jak ludzie pracują z hedgehog concept, bo tak się po angielsku nazywa koncepcja Jima Collinsa, szukają i wypisują trzy różne rzeczy. Nie, to chodzi o to, żeby znaleźć jedną, która odpowiada na wszystkie trzy rzeczy. Czyli ja bym definiował te pytania tak. Co jest twoją największą pasją? Czy to, co wybrałeś jako twoją największą pasją, jest tym, w czym możesz być najlepszy na świecie? Czytaj na rynku, którym pracujesz. I czy to, co wybrałeś, co jest twoją największą pasją, w czym możesz być najlepszy na świecie, to przynosi korzyści, największe korzyści materialne w tym czasie. I szukasz jednej rzeczy, jednej przewagi konkurencyjnej. My uznaliśmy, że to jest skuteczność, która jest i pasją, i pieniędzmi, i pierwszeństwem. Okej? I pasją, i pierwszeństwem, i pieniędzmi. Czyli jest to twoja największa pasja i ludzie, których będziesz do siebie przyciągał, szerują tą pasję z tobą. Dla nich to też jest ta pasja. Czyli na przykład my szukamy ludzi, których kręci fizyczna zmiana, która nie tylko zmienia procesy, ale jeszcze są tego wyniki i finansowe, i KPI-owe, i środowiskowe, i jeszcze ludzie są zadowoleni. Druga rzecz to jest, chcesz być absolutnie w tym najlepszym na świecie, Usain Bolt. I trzecia, klient chce za to zapłacić i możesz dzięki temu uzyskać pierwszeństwo w branży. I mówiłem w poprzednich odcinkach, że są dwa rodzaje przewag konkurencyjnych, słuchajcie, albo dwa rodzaje weryfikacji twojego jeża. Więc ja z klientami na warsztatach działam tak, że siadam z nimi i wybieramy, robimy sobie taki brainstorming w dwóch, trzech grupach i staramy się odpowiedzieć na pytanie, co jest moją największą pasją, w czym mogę być najlepszy na świecie i na czym mogę zarabiać największe pieniądze w jednostce czasu. I następnie staramy się wybrać tę jedną z dyskusji. To jest coś, co trochę trwa. Ale żeby to zweryfikować, to sprawdzamy, czy na rynku znowu, patrzcie, kontekst zewnętrzny i biorąc pod uwagę moje możliwości, kontekst wewnętrzny, jestem w stanie tę przewagę konkurencyjną obronić i mieć naprawdę Usaina Bolt. I to, co jest absolutnie niesamowite, to jest to, że przewag konkurencyjnych pozycji jest zamknięta lista, jest ich 8. I ćwiczenie, które ja zawsze sugeruję, to po zdefiniowaniu wstępnego pomysłu na koncepcję jeża, na wybór tej jednej rzeczy, sprawdzasz, czy możesz być w tym lepszy od twoich konkurentów. Pamiętacie definicję przewagi konkurencyjnej? Wszyscy inni konkurenci nie potrafią naśladować cię w tym. I druga rzecz, czy klient będzie chciał za to zapłacić? Czy jest to dominująca rzecz? Okay? I to, co jest niesamowite, tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz to robisz przewagę konkurencyjną pozycji. Siadasz sobie z zespołem lub docelowo możesz to zweryfikować, jeśli nie jesteś pewien. Pamiętajcie, że w strategii to jest, jak robimy strategię, to logika ma wynikać z pewności, tak? Z przekonań, z faktów, nie z opinii. Jest 8 przewag konkurencyjnych pozycji. Rozpoznawalność marki, relacje z klientami, status, prestiż, kanały dystrybucji, pokrycie geograficzne, patenty, standardy w branży, monopol przepływu produktu, informacji, wsparcie rządowe. Wypisujesz, ja mam taką tabelę, wypisujesz przewagi, te przewagi pozycji, następnie wypisujesz nazwa twojej firmy, current state, oraz 3, 4, 5 najważniejszych konkurentów i starasz się z zespołem. Można czasami zweryfikować z klientami, z innymi opinion makerami, z jakimiś badaniami na rynku, zdefiniować, która z tych firm ma jaką przewagę konkurencyjną pozycji. Przy czym szukasz absolutnego lidera. I to jest tak, że ta tabela najczęściej jest pusta, nie? Na przykład dla nas, my mamy jednego konkurenta, który ma zdecydowanie najlepsze relacje z klientami, przewaga konkurencyjna pozycji numer 2. I mamy drugiego konkurenta, który ma zdecydowanie najlepszą pozycję jako status prestiż. I mamy jednego konkurenta, który ma zdecydowanie największe pokrycie geograficzne. Tak? Ja mówię tutaj o rynku edukacji, bo ja mam 4 firmy, tak? I ja mówię tutaj o university. I biorąc pod uwagę analizę przewag konkurencyjnych pozycji, sprawdzasz, gdzie ta przewaga nie została zajęta. Przy czym, czym jest przewaga konkurencyjna pozycji? Nie masz dzisiaj na nią wpływu. To jest, rynek się tak ukształtował, świadomie lub nieświadomie, czyli gracze na rynku przyjęli takie i takie pozycje i jest to element pewnego biegu czasu, tak? Na przykład Pracuj.pl ma ogromną przewagę konkurencyjną pozycji rozpoznawalności marki. Mamy takiego klienta Forcraft, pozdrawiam Leszek i całą ekipę, którzy mają super przewagę konkurencyjną relacji z klientami. W branży doradczej super status, prestiż, powiedziałbym, BCG, McKinsey. Kanał dystrybucji przez wszystkich odmieniany przez wszystkie przypadki jest P&G, który po prostu może dowolny produkt wymyślać, bo ma absolutne mistrzostwo w kanałach dystrybucji. Pokrycie geograficzne Impost, Żabka. Patenty, standardy w branży Android. Monopol przepływu produktu, informacji, dla mnie to jest firma kontenerowa Maersk. I ostatnia, wsparcie rządowe, nie wiem. Okej, to nie jestem w stanie zdefiniować. Ale całe ćwiczenie robisz tak, że bierzesz siebie, określasz w kontekście, na przykład nam, jeśli chodzi o university, nie zaznaczyliśmy żadnego krzyżyka, nie mamy żadnej przewagi konkurencyjnej pozycji, ale określiliśmy, jaką chcemy mieć przewagę konkurencyjną pozycji za 7 lat. Ale to określenie i ten wybór wynika z tego, że zobaczyliśmy tam lukę, że nikt jej dzisiaj nie ma i można tę przewagę zdobyć, pozwólcie, że zostawię dla siebie, jaka to jest. Więc mamy, kochani, 8 rodzajów przewag konkurencyjnych pozycji: rozpoznawalność marki, relacje z klientami, status, prestiż, kanały dystrybucji, pokrycie geograficzne, patenty, standardy w branży, czyli ktoś zrobił taki patent, nikt inny nie może tego zrobić, monopol przepływu produktu, informacji, wsparcie rządowe. I określasz, gdzie ty jesteś versus twoi konkurenci i szukasz luki, gdzie możesz sobie wejść w przyszłości. Być może to jest to, co masz dzisiaj, tak? Ale to jest super ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest, znowu, siadasz z zespołem, ale to ćwiczenie wymaga interakcji z klientami, interakcji z kluczowymi personami klientów. I tym ćwiczeniu jest taki case study, który zrobił Walmart, słuchajcie. Więc Walmart określił kryteria zakupowe klienta według ważności dla grupy docelowej swoich klientów. Jak to ćwiczenie się wykonuje? Pierwsze, definiujesz grupę docelową swoich klientów. Bardzo ważna rzecz. Czyli B2B to są economic buyerzy, to mogą być inni klienci, w B2C to jest po prostu persona A i B, która kupuje twoje produkty. Następnie robisz poprzez empiryczne badania, najpierw jakościowe, później możesz zrobić ilościowe, weryfikację, jakie są najważniejsze kryteria zakupu w procesie zakupowym przez twojego klienta i prosisz, żeby ocenił ciebie i twoją konkurencję w kontekście tych kryteriów. I na przykład dla Walmart wyszło, że najważniejszym kryterium zakupowym klienta są niskie ceny. Drugi, wybór w różnych kategoriach. Trzeci, udogodnienia, dostępność na obszarach wiejskich. Czwarty, wiarygodne ceny. Piąty, towary w magazynie. Jakość towaru jako szósty. Udogodnienia na przedmieściach. Wybór w różnych kategoriach, wsparcie sprzedaży i atmosfera zakupu. I następnie Walmart sprawdził, jak on jest oceniany i jego konkurenci w kontekście tego priorytetu 1, 2, 3, 4, 5 i wyszło im, że mają idealny match do tego, jak klienci chcą, co to oznacza w ich strategii nic nie zmieniać. okej? Okay? Nic nie zmieniać. I to ćwiczenie jest absolutnie hitem, dlatego że ja chcę zrozumieć, w jaki sposób mój klient kupuje. To możesz zrobić tylko empirycznie. Jest 5 etapów procesu zakupowego klienta. Problem, koncepcja, edukacja, decyzja, zakup. I na podstawie tego procesu określasz w danej grupie twoich najważniejszych interesariuszy zakupowych, twoich klientów, ale nie tylko firmy, ale też person, jakie są główne kryteria zakupowe, ale prosisz ich o podanie od priorytetu numer 1, 2, 3, 4, 5, 6. My to na przykład dla University zrobiliśmy, jest to wiedza tajemna, oczywiście tego nie podam, ale jest 10 najważniejszych kryteriów zakupowych naszej głównej persony, klienta, który ma kupować. I teraz to, co będziemy robić, będziemy określać, jak oni nas oceniają w kontekście czterech naszych głównych konkurentów na rynku szkoleń. I będziemy wybierać, będziemy sprawdzać, czy to, co sobie wybraliśmy, ma szansę doprowadzić do tego, że będziemy najlepsi w tej głównej przewadze konkurencyjnej. Czyli, moi drodzy, czym jest przewaga konkurencyjna dla podsumowania? Ja mam przewagę konkurencyjną, główna przewaga konkurencyjna to cecha charakterystyczna firmy oraz jej relacji z otoczeniem. O przewadze konkurencyjnej mówimy tylko wtedy, gdy konkurencyjne firmy nie są w stanie jej naśladować i jednocześnie jest ona cenna dla klientów, wpływa na decyzje zakupowe. Usain Bolt. Żeby znaleźć sobie lub przynajmniej podjąć próbę znalezienia jednej rzeczy, w którą chcesz być lepszy od innych, przejdźcie przez proces koncepcji jeża i odpowiedzcie sobie na 3 pytania, ale żeby znaleźć jedną rzecz, nie 3. Co jest twoją największą pasją? Czy to, co jest twoją największą pasją, to możesz być w tym najlepszy na świecie? Na rynku niech będzie. I czy to, na tym da się w ogóle zarobić? Pasja, pierwszeństwo, pieniądze. Następnie siadasz sobie z zespołem. Przewagi konkurencyjne pozycji można zrobić wewnętrznie, znaczy one są zewnętrzne, ale sprawdzić je w teamie, nie trzeba mojego doświadczenia interakcji z ekspertami rynkowymi, tudzież z klientami. Bierzesz 8 przewag konkurencyjnych, rozpoznawalność marki, relacje z klientem, status prestiż, kanały dystrybucji, pokrycie geograficzne, patenty, monopol przepływu, wsparcie rządowe i robisz taką mapę zaznaczania pokrycia tych przewag. I to nie jest tak. No na przykład na naszym rynku wyszły nam tylko 3 krzyżyki, jak to wygląda dzisiaj, nie? Jeden konkurent ma relacje z klientami, drugi status prestiż, trzeci kanały dystrybucji i tak najczęściej wychodzi. To jest fajne ćwiczenie. Następnie sprawdzasz, jak twoja grupa docelowa ma kryteria zakupowe i jak ty jesteś oceniany versus inni i sprawdzasz znowu, czy to, co sobie wybrałeś na poziomie koncepcji jeża, to ma szansę po prostu zadziałać na rynku. Więc podsumowując odcinek, część trzecią o strategii, jak zdefiniować jak, pochylę się i powiem wam, my mamy dzisiaj 2 strategie zrobione. Jedna to jest strategia dla biznesu transformacji, druga to jest dla biznesu edukacji i powiem wam od strony edukacji naszą strategią, czyli gdzie jest zdominowanie rynku, czyli co edukacji menedżerów w Polsce, osiągniemy to poprzez jak bycie najbardziej skutecznym w dowożeniu. Czyli nasze jak jest bycie najlepszym w skuteczności rozwoju menedżerów, liderów i aspirujących do tej roli i to wybraliśmy sobie przez te różne ćwiczenia. Na koniec, słuchajcie, pamiętajcie, że przewaga konkurencyjna to cecha charakterystyczna firmy oraz jej relacji z otoczeniem. O przewadze konkurencyjnej mówimy tylko i wyłącznie wtedy, gdy inne firmy nie są w stanie jej naśladować i jednocześnie jest ona cenna dla klientów i zapewnienie tych 2 aspektów powoduje, że możemy mówić o konkretnej przewadze konkurencyjnej na rynku. Proponuję wam zrobić to w taki sposób, żeby poszukać głównej przewagi konkurencyjnej, bo będziecie mieli jeszcze bardziej zawężony obszar swojej działalności i jeszcze bardziej efektywna będzie wasza organizacja, a że naszą strategią jest zdominowanie do 2030 roku rynku transformacji firm i edukacji menedżerów w Polsce poprzez bycie najbardziej skutecznym w dowożeniu. Zapraszam was do współpracy, do bezpłatnych konsultacji na stronie leanpassion.pl. Jest taki prawy górny róg bezpłatna konsultacja lub r.drzewiecki@leanpassion.pl lub po prostu LinkedIn, direct, wiadomość. Umawiamy się na bezpłatną konsultację, rozmawiamy o waszych wyzwaniach, czy to strategicznych, kulturowych, procesowych. Po prostu robimy te transformacje, biorąc za nie odpowiedzialność. Życzę wam cudownego dnia, życzę wam doceniania, życzę wam wszystkiego, co jest dla was ważne i takiego podchodzenia spokojnego do życia. Zoom out warto zrobić i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!